Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym magazynie Kierunek Europa. W Stanach Zjednoczonych odbyły się wybory. Ogłoszony Joe Bidena prezydentem Stanów Zjednoczonych. Sprawa wydaje się rozstrzygnięta, ale batalie sądowe będą trwały. Ameryka jest podzielona i napięcie polityczne bardzo duże. To, co się dzieje w Ameryce, ma oczywiście ogromny wpływ na cały świat. O konflikcie kulturowym, o wojnie ideologicznej będę dzisiaj rozmawiał z panem Krzysztofem Tyszką-Drozdowskim, eseistą, pisarzem, tłumaczem, związanym ze środowiskiem arkanów i teologii politycznej. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No właśnie, to, co dzieje się w Ameryce, napawa wielkim niepokojem. I nie chodzi tylko o konflikt związany z wyborami wokół uczciwości czy też nieuczciwości wyborów, ale głębokie źródła tego konfliktu, który jest związany, że użyję tutaj marksistowskich pojęć, no, z przemianami w bazie. Znaczy, duża część ludności się pauperyzuje, w tym klasa średnia, a wąska grupa banksterów bogaci się w sposób niewyobrażalny. Prawda to czy nieprawda, panie Krzysztofie? I to jest ta główna przyczyna tego konfliktu, po marksistowsku.
No, uważam, że prawdziwa jest teza, że rzeczywiście przez lata następowała pauperyzacja dużej części populacji, a szczególnie tych klasy średniej, klasy średniej niższej i klasy pracującej, między innymi ze względu na politykę outsourcingu, czyli przenoszenia fabryk i zakładów za ocean, przenoszenia ich w dużej mierze do Chin, a przede wszystkim w polu politycznym, tak? W życiu polityczno-amerykańskim nie było nikogo, kto by artykułował niepokoje i potrzeby tej klasy ludzi, którzy najbardziej ucierpiali na globalizacji. Tak? Czy demokraci, czyli ta partia, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu niby miała być głosem człowieka z ulicy, człowieka przeciętnego, tak? Zwykłego Amerykanina, ona odwróciła się od tych trosk przeciętnych Amerykanów, aby mówić językiem kampusu, czyli mówić językiem tych elitarnych uniwersytetów, gdzie rozwija się lewicową ideologię. I wydaje się, że te bunty na ulicach, te zamieszki, to plądrowanie, to nie jest wcale dzieło tych wydziedziczonych, czyli tych, którzy są najbardziej poszkodowani, tak? Tylko jest to dzieło tych trochę rozwydrzonej młodzieży, zafiksowanej na punkcie tych nowych lewicowych ideologii, które rozkwitały na amerykańskich uniwersytetach od 30 lat.
Znaczy, ten proces nie dotyczy tylko oczywiście Stanów Zjednoczonych, dotyczy także Europy, szczególnie na przykład we Francji, tak, bunt żółtych kamizelek. Pan jest znawcą Francji, także może pan coś powiedzieć na temat właśnie tego, co się dzieje we Francji też w związku z tą pauperyzacją. Tam wyraźnie pauperyzacja klasy średniej, tak, czyli lekarze, zawody też inteligenckie są jakby no, źle opłacane, no i to powoduje rodzaj buntu. No i też brak nadziei na przyszłość, no, na wzrost gospodarczy, że to kończy się, to złudzenie tego ciągłego wzrostu gospodarczego, tak?
Tak, jak najbardziej. Mamy w zasadzie w całym świecie zachodnim możemy obserwować zjawisko polegające na wykruszaniu się klasy średniej, tak? Na tym ona się powoli rozpada i rzeczywiście to wygląda trochę taki marksistowski schemat, że mamy tych obrzydliwie bogatych, tych naprawdę, naprawdę bogatych i klasę pracującą, klasę niższą. Natomiast ten środek powoli się rozpada i te wybuchy gniewu, czy gniewu mam na myśli tutaj oczywiście wyborczego, znaczy głos oddaję na tak zwanych populistów, to jest właśnie wyraz niepokoju klasy średniej, niepokoju o to, że ona może doznać deklasacji. Niepokoju o to, że ich dzieci tej klasy średniej, one zostaną zdegradowane do niższej klasy. Także rzeczywiście jest tak, że klasa średnia jest zagrożona, a jak wiemy z różnych klasycznych teorii politycznych, kiedy klasa średnia jest zagrożona, no to całe społeczeństwo jest wystawione na różne zaburzenia i wstrząsy. Także wygląda to źle, bo ta klasa średnia nie znajduje właśnie, tak jak mówię, żadnego obozu politycznego, który był w stanie wyartykułować te jej niepokoje i interesy.
Czy też czynnik polityczny jednak powinien jakby szukać tego balansu, tak, w sferze ekonomicznej, to jest jakby jasne, ale ta doktryna jakby dominacja ekonomii nad polityką w pewnym momencie zniszczyła politykę, można powiedzieć, tak, demokratyczną.
Tak, na pewno. Jeszcze oprócz tego wydaje się, że ta polityka ekonomiczna była całkowicie jednostronna, tak? To znaczy, oczywiście ona była, można powiedzieć, trochę libertariańska. Znaczy, że nie brano pod uwagę tego, że oczywiście rynek jest wielką wartością, ale jeżeli nie postawimy mu żadnych, nie stworzymy żadnych ram dla niego, to może przynieść ujemne konsekwencje, na przykład dla zwykłego człowieka, tak? Tak jak jest to w przypadku tych przenoszenia tych zakładów, przenoszenia fabryk do Chin, tak? Gdzie to społeczeństwo nie tylko amerykańskie, ale też francuskie doznało tutaj wielu krzywd i musiało pogodzić się z obniżeniem swojego poziomu życia. A przy tej dominacji ekonomii nad polityką, mieliśmy jednak mimo wszystko jakby nałożenie takiej czapy ideologicznej, znaczy takiego klosza ideologicznego, aby te interesy tych zapomnianych globalizacji nie mogły się wyrazić i żeby jakakolwiek próba wspomnienia o interesach tej klasy pracującej, czy po prostu klasy średniej, tych autochtonów, była od razu tłumiona i określana jako wstecznicka, jeżeli nie gorzej, tak? Czy nacjonalistyczna, a nacjonalizm od razu był kojarzony z jakimiś najgorszymi momentami europejskiej historii.
No to jest właśnie, mówię, zadziwiające, że lewica na przykład, ta tradycyjna, powinna jakby stanąć w obronie, tak? Tych osób, które są jakby przez ten system globalnego kapitalizmu w jakimś sensie niszczone. Natomiast co jest zadziwiające, że liberałowie i lewica wykazuje zadziwiającą ślepotę, atakując wszystkich, którzy nie myślą ich kategoriami jako faszystów, populistów, tak? Że kompletny brak jakby rozeznania, co się dzieje.
Tak jest. Jest tam kompletne... Znaczy, to już było widać, to jeszcze, że wrócimy świetnym przykładem są właśnie te amerykańskie wybory. Znaczy, w 2016 cały ten establishment liberalno-lewicowy był wstrząśnięty wynikami wyborów. Znaczy, że Amerykanie wybrali Trumpa, więc starali się jakoś pogodzić z tym i wytłumaczyć tą klęskę w ten sposób, że był to po prostu błąd, przypadek, że być może Hillary Clinton była słabą kandydatką. Nie chcieli widzieć rzeczywistości, tak? Znaczy, że Ameryka się zmieniła, że duża część społeczeństwa amerykańskiego cierpiała. Oni byli po prostu skupieni tylko na swoich lewicowych ideałach, tej polityce tożsamości, jak to się mówi, tak? Czyli obsługiwaniu politycznie mniejszości seksualnych, rasowych, imigrantów itd. A przestali widzieć jakby całe amerykańskie społeczeństwo za tym obrazem. I widzimy to znowu teraz, w 2020, kiedy znowu oni byli zaskoczeni, że Trump wygrał. Bo przez ostatnie miesiące młotkowali, perorowali, że Trump ma 8 punktów procentowych straty, że niemożliwe jest, żeby on to odrobił, że to już Ameryka chce się z nim pożegnać, że to jest wariat, człowiek zaburzony, rasista i należy go odrzucić. I nagle przyszły wyniki i okazało się, że wszystkie sondażownie się pomyliły, okazało się, że wszystkie media głównego nurtu były oderwane od rzeczywistości i co więcej, przez ostatnie 4 lata mówiły, że tutaj mamy pana, że w Białym Domu siedzi rasista, a tu się okazuje, że Trump zgarnął największy wynik wśród Latynosów. Zdaje się, że 32%. To jest najlepszy wynik republikański wśród Afroamerykanów. U kobiet zamężnych 50%. U kobiet, które nie mają wykształcenia wyższego 60%. Znaczy, że z jednej strony upada i ten mit rasizmu wśród partii republikańskiej, czy tam rasizmu Trumpa. Upada mit tego, że Trump stanowi podporę patriarchii i gnębi kobiety. I ukazuje nam się po prostu wielkie rozszczepienie pomiędzy tym, co opowiadają media, elity uniwersyteckie i intelektualiści lewicowi, a tym, jak rzeczywiście wygląda Ameryka. I to jest wielki problem.
I też no, sprawa jest otwarta w pewnym sensie, no, ponieważ oczywiście tutaj sądy będą jakby zaangażowane, tak, ze strony republikanów do przeliczenia jeszcze raz głosów. I że ta batalia sądowa oczywiście będzie trwała.
Tak, będzie trwała, ale też wydaje mi się, że nie możemy powiedzieć w tej chwili, kto na 100% zwyciężył, prawda? Tutaj może powinniśmy zawiesić sąd, ale tak jak mówię, możemy powiedzieć, że na pewno przegrały media głównego nurtu, które nie potrafiły zrozumieć tego zjawiska, któremu na imię Trump, nie potrafiły zrozumieć jakby tej siły atrakcyjnej. Czemu te mniejszości, czemu Latynosi grawitowali w stronę Trumpa? Ja tutaj widziałem niesamowicie ciekawą statystykę, mianowicie w hrabstwie Zapata, to jest w Teksasie na granicy z Meksykiem. Trump wygrał w tym hrabstwie, a w 2016 Hillary Clinton w tym hrabstwie, które jest, tam panuje, tam jest większość meksykańska, demograficznie tak to wygląda, w tym hrabstwie Hillary Clinton w 2016 miała przewagę 30 punktów procentowych. A teraz Trump zwyciężył. I to pokazuje po prostu, że wbrew, to pokazuje jakby wielką, jakby to powiedzieć, zapaść tej oficjalnej Ameryki, zapaść tej Ameryki głównego nurtu, która nie jest w stanie przedstawić społeczeństwu w obiektywny sposób, czy zbliżony do rzeczywistości, tego jak się sprawy mają. Tak? Jeżeli żadna firma sondażowa nie zbliża się do tego wyniku, który się pojawił kilka dni temu, no to znaczy, że mamy, że Ameryka jest krajem, który jest pozbawiony narzędzi pokazujących tego, jaki jest stan polityczny społeczeństwa. I że jedyny moment, kiedy ten stan polityczny się ujawnia, kiedy można go sobie uzmysłowić, to jest dzień wyborów, dzięki temu Amerykanie idą do urn. Tak? To znaczy, że ta demokracja jest głęboko dysfunkcyjna, że te elity są głęboko dysfunkcyjne i zamiast być jakby elitą percepcji i pokazywać, jak rzeczywistość wygląda, to ona tylko tą rzeczywistość zaciemnia i zasłania. Tak? Więc to jest demokracja głęboko dysfunkcyjna i obawiam się, że ta sama dysfunkcja panuje w wielu innych zachodnich demokracjach, w demokracjach europejskich.
Znaczy niektórzy historycy takie analogie snują między upadkiem Republiki Rzymskiej, a tym, co dzieje się obecnie w świecie zachodnim. Że istnieją pewne. Między innymi taki, mówię, świetny historyk Dawid Engels napisał książkę poświęconą właśnie schyłkowi Republiki Rzymskiej. No i rzeczywiście znajduje wiele analogii z tym, co dzieje się w świecie zachodu i w Ameryce. Trafna to diagnoza, panie Krzysztofie? Trzeba być ostrożnym. Ja wiem, że nie wolno myśleć analogiami w sposób taki bardzo kostyczny i dogmatyczny. To jasna rzecz. Ale tak, jednak musimy jakoś próbować opisać, co się dzieje.
Tak, trzeba się posiłkować tymi analogiami, chociaż oczywiście zawsze one nie są dokładne, ale pozwalają jakoś oświetlić nasze położenie. Myślę, że jest tam wiele prawdy z tym, chociaż są też inne analogie, to znaczy na przykład porównanie do Weimaru. I oczywiście Ameryka nie jest Weimarem w tym sensie, że nie przegrała wojny.
No tak, a na przykład, ale przepraszam bardzo, że wejdę słowo w tym momencie, czy ta teza o ukradzionym zwycięstwie, którą Trump lansuje, no to jest w jakimś sensie nawiązanie do zdrady, tak, jakiej dokonały elity socjaldemokratyczne, wchodząc w alians, aliantami po pierwszej wojnie światowej. Przy końcówce Trump jakby wchodzi w tę narrację, tak, troszeczkę.
To prawda, z Rosją można powiedzieć, że demokraci sprzyjający im media przez ostatnie 4 lata też mówiły o zdradzie i o tym, że to Rosjanie zabrali im wybory, albo że FBI ujawniło e-maile Hillary Clinton i przez to, prawda, ten jej wizerunek został uszkodzony. Więc wydaje mi się, że po prostu obie strony zachowują się w podobny sposób, a nawet ta druga strona, ta strona lewicowa, demokratyczna, ona bardziej napędza tę histerię. I jeżeli można jeszcze tutaj wspomnieć o tym Weimarze, to znaczy, wiadomo, Ameryka nie przegrała żadnej wojny, a demokracja panuje tam od 250 lat, a nie od 25. A Trump nie jest Hitlerem, a Biden pomimo wszystkich jego wad i ułomności nie nawołuje do rewolucji komunistycznej, ale jednak są pewne podobieństwa, znaczy, że ta przemoc na ulicach, tak? I jeszcze przemoc, jakby bym powiedział, w jakiejś takiej dysproporcji, znaczy, że mamy tam głównie lewicowych chuliganów. Tak? Tam na ulicach panuje Antifa i Black Lives Matter. a nie ma żadnej przeciwwagi prawicowej, więc tutaj rzeczywiście też można powiedzieć, że to porównanie do Weimaru tutaj też jest wadliwe, ale z drugiej strony to, co bardzo przypomina Weimar, to są próby usprawiedliwienia tej przemocy, tak, które pojawiają się w mediach głównego nurtu. To znaczy, widzieliśmy własne oczy te w internecie te wideo, te filmiki, gdzie reporter relacjonuje i mówi o przeważnie pokojowych protestach, podczas gdy za nim płoną budynki i rzucane z koktajlem Mołotowa. Widzieliśmy, czytaliśmy artykuły, w których pojawia się uzasadnienie plądrowania, czy usprawiedliwienie plądrowania, ponieważ niszczenie własności, którą można zastąpić, nie jest przemocą. Pojawiła się książka In the Defense of Looting, czyli w obronie plądrowania, gdzie autor mówi, że grabież i niszczenie mienia tak naprawdę jest uzasadnioną, usprawiedliwioną taktyką, bo zwraca uwagę na białą supremację. No tak. Tutaj mamy do czynienia z jakimś szaleństwem ideologicznym.
Znaczy, na uniwersytetach polskich też pojawia się usprawiedliwienie do używania w sferze publicznej języka, powiedziałem, obraźliwego, tak już.
Oczywiście.
To jest to bardzo niebezpieczne, bardzo
niebezpieczne. Trzeba też wspomnieć o tym, o takiej retoryce, powiedziałbym, no totalitarnej po prostu. To znaczy, Aleksandra Ocasio-Cortez, ona powiedziała niedawno, że należy stworzyć listę tych wszystkich, którzy byli w administracji Trumpa, tych, którzy go finansowali, finansowali jego kampanię i tych, którzy oddali na niego głos. Stworzyć listę jego wyborców i ludzi, którzy go wspierali. Podobne wezwania też słyszymy od czasu do czasu w Polsce i moim zdaniem nie powinno być miejsca w debacie publicznej, dojrzałym społeczeństwie na tego typu zachowania.
No tak, Kamala Harris, szykowana na wiceprezydenta, z uznaniem mówi o Karolu Marksie. To tak na marginesie, panie Krzysztofie.
No oczywiście, no bo ona jest wyrazem, znaczy tego, czego należy się obawiać, to jest, że wobec, powiedzmy sobie, nie najlepszej kondycji psychofizycznej Bidena może dojść do tego, że zastąpi go właśnie Kamala Harris i ona narzuci taki ton bardziej lewacki, a co ciekawe, oprócz tego, że bardziej lewacki, to jeszcze też bardziej szkodliwy dla tych klas pracujących, bo Kamala Harris zdobywa rekordowe wsparcie od tych gigantów z Doliny Krzemowej i od swoich sojuszników z wielkiej korporacji, z Wall Street.
Tak, bo tutaj trzeba chyba powiedzieć o takim procesie, to jest oczywista sprawa, mianowicie, że lewica wykazuje, że mamy do czynienia z pewną z taką związkiem lewicy z oligarchicznym kapitalizmem, tak? Świetnie się zresztą potrafią tak dogadać, tak? Że ta ideologia lewicowa, ona nie służy ludziom pracy, tylko służy przede wszystkim oligarchicznemu kapitalizmowi, temu korporacyjnemu, który no, przekracza granice, tak? Stąd ta idea wolności nieograniczonej, tak? Nieograniczonej wolność od płacenia podatków państwu narodowemu, tak?
Tak jest. Ale wie pan, ja to jeszcze tak, znaczy, z jednej strony nie wpadam w rozpacz, a z drugiej strony też jest taka statystyka, którą chciałbym przytoczyć, która właśnie pokazuje, że mimo wszystko te elity są tak oderwane, żenią z tą lewicową ideologię i powiedzmy ten oligarchiczny interes, ponieważ 80% Amerykanów uważa, że polityczna poprawność stanowi problem w ich kraju, tak? A tylko 8% uważa, że z polityczną poprawnością nie ma żadnego problemu. 8% tych agresywnych działaczy, aktywistów. Czyli mamy tu, jak francuski myśliciel Charles Maurras mówił, rozdziew pomiędzy krajem rzeczywistym, a krajem legalnym. Tak? Czyli krajem rzeczywistym, czyli głębokim narodem, społeczeństwem po prostu, a tymi elitami z telewizji, z uniwersytetów, z instytucji państwowych i z wielkich korporacji. Które korporacje oczywiście one płacą, one starają się, no, jakby to powiedzieć, one zwierają ten terror intelektualny, tak? Ale jak przychodzi co do czego, no to widzimy, że popierają takich kandydatów, którzy do końca tego terroru intelektualnego nie chcą wprowadzić, jak Joe Biden, bo jednak na przykład Bezos, czyli ten szef Amazonii, bogatszy człowiek świata, on finansował kampanię Bidena, a nie Sandersa. Tak? I widzimy tutaj, że ta oligarchia jest w stanie finansować ideologię tą tożsamościową, tak? Czyli mówiącą o prawach transseksualistów czy imigrantów. Ale już jeżeli chodzi o roszczenia ekonomiczne, o postulaty gospodarcze, to tutaj starają się te postulaty dławić i uciszać. I tak ktoś, kto czytałem, pewien publicysta powiedział coś takiego, że kiedyś lewica za swojego wroga widziała w bogatym, białym człowieku, a teraz wrogiem lewicy amerykańskiej jest człowiek, biały człowiek z klasy pracującej.
No zadziwiające, zadziwiająca metamorfozy lewicy. Nie wpadamy w rozpacz, przenosimy się do Ameryki końca XIX wieku z jej potęgą i prężnością. Posłuchajmy fragmentu pierwszej części symfonii Dworzaka z Nowego Świata. Mówimy o kryzysie demokracji na kanwie wyborów i tutaj oczywiście trzeba powiedzieć o roli mediów. No, wielkie platformy internetowe, no, które no, wycinały na przykład przemówienia Trumpa albo też dostosowywały do wymogu właśnie poprawności politycznej. No względnie na przykład sytuacja no, nadzwyczajna. Jakiś dziennikarz wyłącza w wpływowej stacji przemówienie Trumpa, ponieważ stwierdza, że on kłamie i pozwala sobie na taki gest. Jakby nie mając w ogóle na uwadze, że to jednak jakby nie było, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych.
Tak, no są to, jest to po prostu już efekt długich przemian od lat 60., kiedy tak naprawdę ta sfera polityczna, władza polityczna zostaje mocno ograniczona przez władzę medialną i władzę sądową. To jest od czasów Nixona, już na niego też, na Nixona przecież też media się uwzięły od początku jego prezydentury. Tak? I naprawdę dążyły do impeachmentu od pierwszego dnia jego prezydentury. Jest dużo podobieństw pomiędzy Trumpem a Nixonem. Ale rzeczywiście, to co pan mówił, znaczy, że ta cenzura ze strony mediów głównego nurtu, ze strony mediów społecznościowych jest nie do pomyślenia i pokazuje nam ewidentnie, że nie są to neutralne platformy, neutralne fora, na których można zabierać głos, tylko że są tam sztywne reguły cenzury. I jeżeli nasze opinie, nasze poglądy nie zgadzają się z tą linią, w którą wierzą ci administratorzy, właściciele tych mediów społecznościowych, to nic nas nie uchroni przed wykluczeniem, przed wyrzuceniem nas na margines i uciszeniem. Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest dość silny, żeby oprzeć się tej cenzurze.
Znaczy, jeśli chodzi o też tak zwany obłęd ideologiczny, no to on jest faktem, że po Nowym Jorku biegają ludzie przekonani, że trzeba zacząć budować komunizm na przykład. Że no wraca to takie wzmożenie ideologiczne. Ale co jest ciekawe, mianowicie zauważyłem gdzie taki, powiedziałem, lewicowiec, no już skrajny, wielki językoznawca Chomski, on zaczął jakby tutaj zwracać uwagę na to, że ta ideologia lewicowa staje się totalitarna.
Tak, staje się totalitarna. No, właśnie jednym z takich, jakby to powiedzieć, z kroków w stronę totalitaryzmu jest załamanie się centrum, czyli już nie ma neutralnego terenu, nie ma gruntu, na którym może stanąć ktoś, kto nie zapisuje się ani do jednej partii, ani do drugiego stronnictwa. Tak? Nie można być obserwatorem, bo po prostu jest się uznawanym zarówno przez jedną, jak i przez drugą stronę jako za zdrajcę. Znaczy, nazwałbym to po prostu leninizacją myślenia. Lenin właśnie mówił, że nie można być pośrodku, nie można być umiarkowanym, bo każdy umiarkowany tak naprawdę jest sojusznikiem tego porządku burżuazyjnego, kapitalistycznego i tak naprawdę jest wrogiem. I tak samo tutaj mamy do czynienia z wyłączeniem tego neutralnego gruntu. Człowiek nie może starać się rozumnie, rozsądnie oceniać zjawisk, które widzi, nie może się do nich ustosunkować po swojemu, bo jest piętnowany jako zdrajca, tak? I mamy z jednej strony to załamanie centrum, a z drugiej strony mamy rzeczywiście taką mentalność, trochę powiedziałbym z chińskiej rewolucji kulturowej, tak? Kiedy to studenci denuncjowali swoich nauczycieli, denuncjowali swoich kolegów z klasy, denuncjowali swoich rodziców. Przecież na amerykańskich uczelniach mamy do czynienia z już trwającym od jakiegoś czasu, od paru ładnych lat, procesem czystek, znaczy, że tych, których posądza się o niewystarczający zapał wobec lewicowych ideałów, usuwa się z uniwersytetu. Zresztą czytałem, że nawet w szkołach średnich powstają takie konta na mediach społecznościowych, gdzie uczniowie dokumentują, nagrywają swoich rówieśników i wrzucają do internetu, żeby pokazać, że oni właśnie myślą w nieprawidłowy sposób. Nawet na TikToku, czyli w tej platformie społecznościowej dla najmłodszych, była taka fala filmików, gdzie dzieci nagrywały swoich rodziców, żeby zadenuncjować ich jako seksistów, rasistów.
Pawka Morozow się kłania, tak? Pawka Morozow.
Tak jest. Tak jest, te łupawki morozowe, tak, tak to wygląda. No.
Przypominam sobie też taką, taką scenę. W 68 rok zajścia na, czy też zburzenie studentów na kampusach amerykańskich, między innymi na Harvardzie, gdzie wykładał bodajże Alan Bloom, filozof polityki. I oczywiście studenci szli na wiec, natomiast on po prostu zatrzymał kilku studentów. Mówił, że jeżeli tam pójdziecie, to nie będziecie wiedzieli, co się dzieje. Czyli powiedziałem, to ta zdrada rozumu jest straszna. Zdrada tak jest, rozumu.
Tak jest zdrada rozumu i oddanie jakimś namiętnościom, oderwanie kompletnej rzeczywistości. Jeszcze tu przytoczę w takim razie słowa takiego psychoanalityka francuskiego, który w 68, w maju 68 roku, apogeum tych protestów studenckich, zapytano go, co on sądzi o tych rozruchach, co on sądzi o tym buncie. I on powiedział, że szukacie nowego pana i będziecie go mieli. I wydaje się, że ta młodzież, która wierzy w te wszystkie ideały mniejszościowe, seksualne i tak dalej, nie zdaje sobie sprawy, że buduje siłę tych nowych panów, tej nowej technologicznej oligarchii, która może będzie panowała przez najbliższe 4 lata.
No wiadomo, że te hasła związane z poszerzaniem sfer wolności LGBT i walka z homofobią to jest po prostu tylko narzędzie, tak, do wprowadzenia, powiem dosłownie, zamordyzmu tak naprawdę. I to jest przerażające, że ludzie sobie z tego nie zdają sprawy.
Tak jest, ponieważ no, to jest coś, co się nazywa polityczną poprawnością. Tak? Czyli polityczna poprawność to jest po prostu moc narzucania pewnych tabu, moc wyłączania pewnych słów, pewnych obszarów dyskusji z debaty. Tak? I ten, kto rozporządza taką władzą, może rozszerzać te pojęcia, te terminy, takie jak rasizm, prawda? Żeby one obejmowały coraz większą ilość działań i na przykład może powiedzieć, że głosowanie na Donalda Trumpa jest aktem rasistowskim. I tak rzeczywiście było, tak? I problem polega na tym, że przecież nikt nie chce być uznany za rasistę, nikt nie chce być postrzegany jako rasista. Dlatego te wszystkie sondaże, między innymi dlatego, nie pokazywały skali poparcia Donalda Trumpa, tak? Bo ludzie są zastraszeni po prostu. A wydaje się, że to panowanie strachu będzie się kruszyć, bo Ameryka trochę się policzyła, zobaczyła, że jest podzielona na pół, tak? Że to nie jest tak, że człowiek jest że ten, kto popiera Trumpa, jest usamotniony, tak? Tylko że połowa Amerykanów też popiera Trumpa i to mniejszości. Jeszcze przytoczę panu niesamowicie ciekawą statystykę, mianowicie, że Donald Trump między 2016 a 2020 podwoił swoje poparcie w społeczności LGBT. On w tym roku zgarnął 28% głosów w społeczności LGBT.
No właśnie, wśród członków LGBT jest dużo rozsądnych osób posługujących się rozumem, tak? Także jest to jakieś światełko nadziei. A tak jeszcze, tak na marginesie, przeglądając się mentalności liberalnej, na przykład mnie uderzał zawsze kompletny brak wyobraźni. Żaden lewicowiec czy liberał nie zada sobie pytania, nie przeprowadzi intelektualnej gry, czy to, co się wyłania, jest lepsze od tego, co stare. Co jest niszczone. Nie? To jest ta zadziwiająca krótkowzroczność. Nie?
Oczywiście, bo od 60 lat rozrasta się przeświadczenie, że całą przeszłość należy wyrzucić na śmietnik, że wszystkie narody, państwa, szczególnie teraz widzimy to w Ameryce, tak, obciążone są grzechem pierworodnym. W Stanach to wygląda tak, że mówi się, że po prostu to jest kraj zbudowany na rasizmie, na eksterminacji i tak dalej, i tak dalej. Widzi się w Ameryce nie kraj tej chwalebnej demokratycznej rewolucji, którą chwaliła Arendt, nie kraj, gdzie każdy ma szansę, aby wspiąć się na szczyt, aby zrealizować swoje możliwości, tylko kraj rasizmu systemowego. I tak samo zaczyna się to widzieć w Europie, tak? We Francji mnóstwo jest działaczy, którzy mówi, że państwo francuskie mamy do czynienia z rasizmem państwowym, z rasizmem systemowym i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, chodzi o to, że ta ideologiczne szaleństwo polega na tym, że już nie potrafimy oddzielić już niczego, co jest rasistowskie naprawdę, a co nie jest. To jest seksistowskie naprawdę, a co nie jest. To jest naprawdę dyskryminacyjne, a co nie jest, bo wszystko co ci działacze nazwą takim, po prostu musi być za takie uznane. Tak?
I końcówka tego procesu jest taka, że pojawiają się zupełnie poważnie postulaty, aby czarne szachy zlikwidować, bo to jest jakby znak rasizmu. Wracamy na chwilę do tej Ameryki, w której jest chwalebna, która jest symbolem chwalebnej rewolucji demokratycznej, Błękitna Rapsodia Gershwina. No właśnie, to jest muzyka świata wolnego. Moim gościem był pan Krzysztof Tyszka-Drozdowski, eseista, pisarz i tłumacz. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie.
Dziękuję bardzo.
No i zapraszam na tą błękitną rapsodię, fragmenty Błękitnej Rapsodii Gershwina. Dziękuję państwu. Do widzenia.
Kierunek Europa.